pod maską.
Witamy w kolejnym odcinku magazynu Pod Maską.
Jakub Gerber
i Adam Sołtysiak. Dziś porozmawiamy sobie o hamowaniu awaryjnym. Łatwo jest rozpędzić się do dużej prędkości, gorzej jest z tym zatrzymaniem.
Moim zdaniem jest to chyba najważniejsza umiejętność, którą kierowca powinien posiąść. Nie tylko dobrze się rozpędzać, bo wbrew pozorom tutaj z dwoma różnymi elementami mamy do czynienia, bo raczej pedał przyspieszenia nie stawia takiego oporu jak hamulec. Więc dużo łatwiej jest nam nacisnąć małym paluszkiem na wyprostowanej nodze na gaz, a dużo trudniej jest wygenerować taką siłę hamowania, która spowoduje, że nasz samochód się zatrzyma i to sprawnie i na jak najmniejszym dystansie. Należy pamiętać, że to jest między 50 a 80 kg nacisku, co jest sporo. Niejednokrotnie przerasta to możliwości niektórych kierowców. Dlatego też mamy sporo systemów wspomagających hamowanie awaryjne. Ale do czego to hamowanie awaryjne nam jest potrzebne? Przede wszystkim do tego, żeby jak najszybciej zatrzymać pojazd. Może się zbliżyć nawet do tych wartości fabrycznych, które producent nam zasugerował w jakiejś tam homologacji czy katalogu, gdzie na przykład samochód ze 100 km na godzinę jest w stanie się zatrzymać na 35 metrach. To wymaga sporo pracy i sporo wysiłku, sporo prób, żeby tak zrobić. Też muszą być idealne warunki drogowe. Opony zimowe nam troszeczkę będą przekłamywać tutaj te nasze wartości. No i też musi być jeden kierowca, 75% paliwa. Jak wykonać hamowanie awaryjne prawidłowo? Przede wszystkim uderzamy w pedał hamulca w sytuacji zagrożenia, bo to hamowanie awaryjne nie powinno się odbywać zawsze, to jest tylko w sytuacji zagrożenia. Uderzamy z całej siły w hamulec, przytrzymując go do końca. I tutaj technologia trochę wspomaga słabszych kierowców, na przykład płci przeciwnej, płci piękniejszej, które nie mają kobiety często tyle siły, żeby wycisnąć taką siłę jak mężczyzna, dużo silniejszy na przykład. Więc mamy wszystkie układy wspomagania hamowania awaryjnego, które mają spowodować jak najszybszą reakcję, ale też wspomóc nas poprzez zbudowanie ciśnienia w pompie ABS-u, żeby to ciśnienie dotarło do szanego układu hamulcowego, czyli do zacisków jak najszybciej. Chodzi o to, żeby jak najszybciej wytworzyć tarcie klocków hamulcowych o tarczę, które spowoduje spowolnienie samochodu. No bo samochód będzie chciał jechać dalej, tak? Inercja niestety działa w taki sposób, że ciężko ten samochód zatrzymać. W trakcie hamowania awaryjnego, jeśli mamy sprawny samochód, mamy układ ABS, możemy także zmieniać kierunek jazdy, ale o tym za chwilę. Natomiast hamowanie awaryjne wykonujemy na dwa sposoby. Albo do uniknięcia zagrożenia, albo do całkowitego zatrzymania pojazdu. Kiedy przed nami sytuacja jest na tyle nieklarowna, że musimy się zatrzymać, stoi na środku drogi łoś, czy pieszy zatrzymał się na środku drogi i nie wiemy, w którą stronę ucieknie, tak? Bo na przykład przechodzi w niedozwolonym miejscu, to my nie możemy puścić hamulca i zastanawiać się, to może ja go ominę z lewej, bo on pójdzie w prawo, tylko hamujemy tak długo, dopóki się nie zatrzymamy, a jeśli wiemy, że się nie zatrzymamy, to chociaż uderzymy w przeszkodę z dużo mniejszą prędkością. Natomiast także hamowanie awaryjne może być do uniknięcia zagrożenia, kiedy przed nami widzimy dosyć mocno spowalniający ruch, czy to jest na drodze szybkiego ruchu, czy na drodze jednopasmowej, krajowej. My musimy też wykonać hamowanie awaryjne, to hamujemy tak długo, dopóki nie będziemy mogli jechać dalej, bo na przykład to okazuje się, że okej, było tam przed nami jakieś zamieszanie, zaczęły mrugać światła stopu, to też jest ważne, jak mrugają światła stopu, to oznacza, że w samochodzie przed nami jest uruchomiony ABS, a to często oznacza hamowanie awaryjne. W niektórych modelach, starszych też samochodach mrugają dodatkowo światła awaryjne, które pokazują na przykład zatrzymanie pojazdu. To jest kluczowe, żebyśmy umieli z daleka ocenić, co się dzieje. Jeśli światło stopu świeci się stałym światłem, to raczej tu jest hamowania awaryjnego nie ma. Może być mocne, ale powyżej pewnego przeciążenia to hamowanie awaryjne występuje. A kiedy po zatrzymaniu pojawiają się światła awaryjne, czyli kierunkowskazy po lewej, po prawej stronie, to możemy już mieć pewną świadomość, że samochód przed nami raczej stoi, a nie jedzie. Jeśli my nadal jedziemy, no to jest ostatni moment na to, żeby z całej siły gwałtownie uderzyć w hamulec i go przytrzymać albo do zatrzymania, albo do uniknięcia zagrożenia.
Pod maską.
No dobrze, my ostro hamujemy, ale za nami może jechać jakiś samochód, może się trzymać blisko nas. No i co wtedy?
Nie zastanawiamy się, co się dzieje z samochodem z tyłu, to my na razie musimy się myśleć o tym, co mamy zrobić, żeby uniknąć uderzenia w przeszkodę, bo nie wiemy, jak się skończy uderzenie w przeszkodę. Nie daj Boże, mamy niezapięte pasy, albo ktoś obok nas, albo z tyłu jadący ma niezapięte pasy, wtedy nieszczęście gotowe. A potem, jak już właściwie zakończyliśmy manewr awaryjnego hamowania, możemy się zastanowić, patrząc w lusterku, czy z powrotem ruszyć, czy zjechać na pobocze, bo z tyłu zbliża się duża Scania, więc też warto na to zerknąć. Natomiast nie powinno być to naszym priorytetem. Najpierw myślimy o sobie, a potem myślimy o tym, że ktoś nam w tyłek wjedzie. Oczywiście w sytuacji, w której kończymy hamowanie awaryjne, warto się przygotować też do najechania do pojazdu, bo takie rzeczy się zdarzają. I raczej staramy się być głową bliżej zagłówka. Jako ciekawostkę mogę na koniec powiedzieć, że wiele nowoczesnych samochodów ma systemy zapobiegające powstawaniom kontuzji u kierowców w przypadku najechania na tył pojazdu. I jeśli wykryją z czujników parkowania z tyłu, że pojazd się szybko zbliża, uruchamiają światła awaryjne, żeby może jeszcze tam wybudzić z jakiegoś letargu tego kierowcy jadącego z tyłu, i uruchamiają hamulec postojowy, żeby nas nie przepchnąć za daleko, bo często takim jakby bardzo popularną kontuzją u kierowców jest tak zwane odbicie z bata, czyli kiedy uderzymy w przeszkodę przed nami i lecimy bardzo mocno do przodu, a potem odbija nas poduszka do tyłu i uderzamy głową w tył fotela. Jeśli ta odległość jest dosyć duża, może dojść do uszkodzenia kręgosłupa, także o tym też trzeba myśleć.
Powiedz jeszcze, czy w motorsporcie używane jest hamowanie awaryjne?
I tak, i nie. Hamowanie awaryjne w motorsporcie polega na tym, że kierowcy są w stanie nacisnąć hamulec na tyle, żeby nie zablokować kół, no bo w większości przypadków nie mamy tu ABS-u. Więc nie możemy tego zrobić zero-jedynkowo, po prostu nacisnąć do końca i modlić się, żeby się zatrzymało. Natomiast, jak też sam wiesz, są auta w sporcie samochodowym, które mają ABS i tam kierowcy raczej się nie patyczkują z hamulcem. A tutaj myślę, że hamowanie awaryjne w motorsporcie raczej się pojawia wtedy, kiedy jest duże ryzyko opuszczenia czarnego, czyli opuszczenia asfaltu, i wtedy kierowcy już robią wszystko, żeby zmniejszyć prędkość opuszczenia drogi albo przed nią uniknąć. Nieczęsto kończy się to zablokowaniem kół. Wbrew pozorom, w sytuacjach z dobrymi warunkami pogodowymi, to tak naprawdę zablokowanie kół powoduje lepszą drogę hamowania, krótszą niż ABS, bo ABS, zaznaczam, nie został skonstruowany po to, żeby skrócić drogę hamowania, tylko po to, żeby była możliwość wielokrotnej zmiany kierunku w trakcie procesu hamowania awaryjnego, to się tak śmiesznie nazywa, ale myślę o tych zmianach kierunku i o omijaniu przeszkody w trakcie hamowania. Porozmawiamy sobie następnym razem. Pod maską.